Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dokładnie 5 minut po godzinie 12. Krzysztof Kowalski za konsoletą. Sławomir Orlik przy telefonach za chwilę się pojawi i będą Państwo mogli dzwonić do niego, a także przede wszystkim do naszego studia i brać udział w dzisiejszej audycji. Krzysztof Kupiński przy mikrofonie. Witamy. Dzień dobry w czasie reakcji. Program jak zwykle potrwa do godziny 13. Zatem rozpoczynamy, a zaczniemy od dobrych wiadomości. Dzień dobry, pisze pani Ewa. Dużo narzekamy na Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. To ja dzisiaj inaczej. Brawo ZDITM. 28 marca zgłosiłam przez portal ePUAP dziurę w drodze na ulicy Noakowskiego. I dzisiaj, nie wierząc własnym oczom, o wczesnej porze zobaczyłam ekipę remontową. Można? Można. Pozdrawiam, Ewa. Zdjęcia na naszej stronie internetowej 510 37 i 32. Numer telefonu to jest czujny numer. Tutaj mogą Państwo nagrywać swoje wypowiedzi. Polecam drugi numer 510 37 i 36. Numer do naszego studia. Można oczywiście także pisać czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Jeszcze wrócimy na chwilę do tematu poruszanego w czasie reakcji. Ostatnio kilka razy w czasie reakcji mówiliśmy o tym. Pani Bogusława, która jest osobą niepełnosprawną i porusza się na elektrycznym wózku inwalidzkim, właściwie skuterze inwalidzkim, tak można by było nazwać to urządzenie. Zdarza się, że kierowcy autobusów komunikacji miejskiej nie wpuszczają pani do autobusu właśnie ze względu na ten pojazd. Pojazd być może zbyt duży, zbyt ciężki. Na co pani Bogusława reaguje czasami w ten sposób, że po prostu blokuje przejazd tego autobusu. Mówiliśmy o tym w czasie reakcji. Wypowiadała się także policja na ten temat, że bywa wzywana do takich sytuacji. Kilka razy skończyło się to upomnieniem. Ostatnio także było podobne zdarzenie. No i komentarz od naszego słuchacza.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Odnośnie tej pani na skuterze inwalidzkim. Cała sytuacja jest spychana na tych naszych kierowców. Ten skuter, jako skuter, który jest wyposażony w światła mijania, kierunkowskazy, światła stopu, prędkość ponad 30 na godzinę, zasięg do około chyba 70 km, nie pamiętam. To jakim prawem ten pojazd ma się poruszać w komunikacji miejskiej, narażając pasażerów i narażając tą samą kobietę? Ta pani nie chce się pasem zapinać, autobus nagle gwałtownie hamuje i wchodzi zakręt. A przecież my jako kierowcy odpowiadamy za wszystko, co się w tym autobusie stanie. I nie daj Boże, gdyby coś się takiego stało, że ta pani się tym wózkiem przewraca albo przesuwa. On waży gdzieś ponad 100 na pewno. Przygniata wózek dziecięcy lub dziecko jakieś, które tam się po autobusie pamięta. Kto za to odpowie? Pani Pieczyńska? Prezes? Nie. Kierowca. Prokurator go po prostu weźmie, tak jak się mówi kolokwialnie, za łeb. Przyłoży konkretnie. I co wtedy my zrobimy? Ostatnio miałem przypadek z tą panią. Autobus nie był wyposażony w pas bezpieczeństwa. Nie było go po prostu. Fizycznie go nie było. Nie chciałem jej zabrać. Zablokowała autobus. 20 minut postoju. To jakieś chore w tym mieście jest. Naprawdę. I to nie jest od wczoraj, od przedwczoraj, ale to jest latami się z tą panią ciągnie. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. 510 37 i 32, czujny numer z 3 6 numer do naszego studia. Jeszcze wrócę do rozmowy z panią Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Hanna wyjaśniała, że w tej chwili rzeczywiście nie ma żadnych przepisów, które by zabraniały wstępu czy też wjazdu tego rodzaju pojazdami do autobusów komunikacji miejskiej. Dzisiaj rozmawiałem jeszcze raz z panią Hanną Pieczyńską i Zarząd Dróg pracuje nad tym, pracuje nad rozwiązaniami, nazwijmy to regulaminowymi bądź prawnymi, aby te sytuacje uregulować jakoś. Bo to nie jest tylko problem tej pani, która bywa, że w taki sposób właśnie zachowuje się, w taki sposób reaguje, kiedy nie jest wpuszczona do autobusu, że przejazd później tego autobusu blokuje, ale to jest także problem wielu osób niepełnosprawnych w naszym mieście, które poruszają się na wózkach elektrycznych i kierowcy różnie na tego rodzaju pojazdy reagują. Więc żeby była jasność, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego pracuje nad rozwiązaniem systemowym i niebawem przekażemy Państwu informację, jakie są konkretne propozycje, jak to rozwiązanie będzie wyglądało. Mówiliśmy także o Parku Kasprowicza, właściwie Parku Arkońskim, który jest rozjeżdżany, zdaniem naszego słuchacza, przez samochody firm utrzymujących porządek w tym parku. I dostaliśmy telefon od naszego słuchacza, który zauważył podobną sytuację w parku Janiny Szczerskiej. Mówiliśmy wcześniej, już kiedyś w czasie reakcji, że tam także bywa, że auta, które obsługują ten park, tak to nazwijmy, jeżdżą po tym parku i go po prostu niszczą. Proszę posłać telefonu.
Dzień dobry, szczecinianie. Chciałem poruszyć kwestię rozjeżdżania skweru Szczerskiej przy placu Kościuszki. Proszę zobaczyć, co drugi dzień między godziną 7 a 8 rano dwa samochody jeżdżą sobie po tym placu, opróżniając kubły na śmiecie, jak również i dowożąc do toalety publicznej papier toaletowy. Tam nie ma konieczności, żeby z tym papierem wjechać, bo to nie są ciężkie gabaryty, które trzeba nosić. Wystarczy stanąć na ulicy Piastów, jest miejsce, przenieść ten towar, te środki czystości i odjechać. To samo dotyczy się samochodów, które sprzątają tam. Osoby sprzątające chodzą od kubła do kubła, te śmieci znoszą w jedno miejsce. Samochodem można stanąć na ulicy Piastu, na ulicy Pułaskiego, tak samo na ulicy Sikorskiego. Nie ma potrzeby wjeżdżania.
Tak jak już powiedziałem, ten temat rozjeżdżania parku Janiny Szczerskiej pojawił się w czasie reakcji. Wówczas gościliśmy przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych i obiecał, że Zakład Usług Komunalnych dołoży wszelkich starań, żeby to ukrócić, żeby po prostu takich sytuacji nie było, żeby samochody obsługujące ten park i tę toaletę, która znajduje się nieopodal, po prostu nie wjeżdżały na teren parku. To w takim razie ten telefon polecam uwadze. Pan Maciej do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry. Na temat tej pani, która jest tak roszczeniowa i jeździ tym wózkiem inwalidzkim, to jest osoba bardzo konfliktowa, bardzo roszczeniowa i wychodzi z założenia, że jest inwalidką. Wszystko jej się należy, każdy musi być jej pomocny i usługiwać wręcz. Jeżeli my jako normalną osobę zablokujemy przejazd autobusu, bądź zatrzymamy go, płacimy mandaty i wszystko inne. Ta osoba nie. Jeśli pytam dlaczego, jeżeli jest normalnie wypisane, że jest kara obligatoryjna, więc po prostu nakładać tą karę. A kolejne, ta osoba potrafi przyjść na pocztę 20 minut po jej zamknięciu i wręcz żądać wydania jej przesyłki. Więc to zastanówmy się, dlaczego mamy pomagać i piętnujmy też takie zachowanie nawet osób niepełnosprawnych. Mówmy to wprost. A nie chwalmy i pomagajmy osobom, które czasami nie zasługują na to. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję panie Macieju za telefon i za komentarz. Są oczywiście przepisy w regulaminie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Tutaj nasz słuchacz nawet wysłał maila z cytatami z tych przepisów, które mówią pośrednio o przewożeniu różnego rodzaju urządzeń, między innymi pojazdów inwalidzkich. Powiem szczerze, przeczytałem te przepisy, z nich jasno nie wynika, czy taki pojazd przewozić można, czy nie można. Nie można przewozić urządzeń wszelkich niebezpiecznych, zbyt ciężkich, zbyt dużych, albo takich, które w swoim wyposażeniu zawierają jakieś materiały niebezpieczne. Wiemy, że w akumulatorach na przykład tych starszych znajduje się kwas. A co w przypadku właśnie jakiejś kolizji, jakiegoś gwałtownego hamowania i tak dalej, i tak dalej. W moim przekonaniu te przepisy nie dają jednoznacznego powodu do tego, aby takiego wózka elektrycznego do autobusu nie wpuścić. Tak jak już powiedziałem, to nie jest tylko problem naszej słuchaczki. Mam nadzieję, że ta pani nas słucha w tej chwili. Jeżeli tak, to oczywiście tak nawiasem mówiąc zapraszam do kontaktu z czasem reakcji. Ale to jest także problem wielu osób niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach. Pani Hanna Pieczyńska obiecała, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego pracuje nad konkretnymi rozwiązaniami. Jak takie się pojawią, będziemy panią Hannę Pieczyńską gościli w czasie reakcji i zapytamy o szczegóły. A teraz jest z nami pierwszy dzisiaj gość, pan Sylwester Woroniecki. Dzień dobry, panie Sylwestrze, nasz współpracownik, mój współpracownik. Szanowny,
witam. Dzień dobry.
A z panem Sylwestrem porozmawiam na temat trudny, niebezpieczny, to tak ku przestrodze państwu. Pan Sylwester otrzymał ostatnio telefon od oszustów. Proszę opisać tę sytuację.
Muszę mieć dużo czasu, bo dokładnie chcę to opisać, żeby wszyscy wiedzieli, jak ta manipulacja się odbywa. Otóż zadzwonił telefon stacjonarny, to jest bardzo istotne. z pytaniem, czy to jest, czy ten, czy ja jestem ja. Oczywiście tak się składa, że akurat pod tym telefonem nie ja jestem, tylko żona, nikt więcej. Ja nie jestem zamieszany ani w książce, ani gdziekolwiek indziej, ale jakoś nieopatrznie widocznie zasugerowałem, że jestem. I padło pytanie, czy mam komórkę naładowaną do pełna, bo no i spojrzałem na komórkę, najdziwniejsze pytanie, rozmawialiśmy przez telefon stacjonarny. Komórka była do pełna naładowana, o czym poinformowałem faceta. Przedstawił się gość jako no, człowiek, jako policjant z Komendy Głównej Policji. Mówił, że w tej chwili w Szczecinie jest atak hakerów na konta szczecinian, między innymi na moje konto i mojej żony. I że oni zrobią wszystko, żeby po prostu do tego nie dopuścić, żeby po prostu będą mnie prowadzili, żebym nie stracił pieniędzy. I teraz wygląda tak, oczywiście mówi, że powinienem się policjant musi się uwiarygodnić, podaje mi swoje nazwisko i numer tam czterocyfrowy, jaki ma. I prosi o jedną rzecz, to jest bardzo istotne. Druga rzecz po tym telefonie komórkowym. Mówi, niech pan tylko znajdzie kartkę. Niech pan znajdzie kartkę, żeby po prostu dokładnie zapisać. Ja oczywiście cały czas mi powtarza, że ja się nie denerwował, żebym się uspokoił, że on naprawdę mi pomoże i nerwy tutaj nic nie pomogą, bo niech pan tę kartkę znajdzie. No oczywiście kartkę dosyć długo szukałem, chyba 2-3 minuty, bo akurat nie miałem na podorędziu żadnej kartki. Jakoś ją znalazłem i było dosyć charakterystyczne zapisywanie imienia i nazwiska. Przedstawił się bodajże jako Andrzej Wstępień. Numer miał 97 34 34 i dyktował mi te numery dosyć specyficznie, jakby tak jakbym ja źle zapisywał te numery, powtarzał mi i kazał mi powtórzyć parokrotnie te numery. I teraz no, po zapisaniu powiedział, teraz musimy, ja jako prowadzący muszę, policjant muszę się uwiarygodnić. Niech pan zadzwoni pod numer 997, my tam mamy taką swoją komórkę, która pana poinformuje, że ja jestem osobą wiarygodną, że z panem po prostu wiarygodnie rozmawiam na temat hakerów działających w Szczecinie. Wcześniej jeszcze wiedziałem, że to jest 4 hakerów, jedna kobieta i 3 mężczyzn umiejscowionych w bankach. Nie tylko szczecińskich, żeby było śmieszniej. No ja oczywiście dzwonię, to jest cały czas, pamiętajmy, to jest telefon stacjonarny, rozłączam się i ponownie dzwonię, oczywiście odzywa się głos, ja podaję, pytam się, o co chodzi, przedstawiam, szukam takiego oficera, o takim a takim nazwisku, o takim numerze, odzywa się głos i tutaj właściwie dostrzegłem brak zmiany głosu tego faceta, ale to jest mój największy grzech, bo powinienem właśnie dostrzec, że to jest ten sam gość. Odpowiedział mi, że tak, rzeczywiście taki pracuje, pracuje nad uwiarygodnieniem, prawda, nad przyłapaniem hakerów działających między innymi w Szczecinie. No i teraz zaczęła się, oczywiście rozłączyłem się, ten ponownie otrzymałem następne kolejne połączenie. Facet dzwoni, zaczyna mnie wypytywać o kontakt. Bo oczywiście mówi, że atak jest na konto PKO. Ja mówię, ja nie mam konta w PKO, tylko mam bez dwójka, to żona ma w PKO. No tak się zaczęła taka rozmowa, wie pan. Ta rozmowa dosyć trwała długo. No powiem, że zaczął mniej więcej 10 po 12 czy 5 po 12, a ciągnęła się właściwie do godziny pierwszej 13, czyli prawie godzinę. Było tak, że w końcu dowiedział się, ile mam tam tych kont, mniej więcej mam, ile mam pieniędzy i właściwie zaproponował mi, bo twierdził cały czas, że jestem pod obserwacją, że mogą się do mnie zgłosić policjanci umundurowani, podający się za policjantów, żebym ja na to uważał, prawda, że również ja muszę się uwiarygodnić, czyli powinienem wyjść z domu i powinienem udać się do jednego z banków. Z banku, bo chcą mi ukraść z konta 60 tysięcy złotych. Ja muszę w swoim banku, już nie pamiętam, do którego chyba do WBK-u powinienem iść, złożyć taką dyspozycję takiego kredytu na 60 tysięcy i wtedy ja ochronię jakby te pieniądze. One nie będą, nie obciążą mojego konta, tylko po prostu bank policja przyłapie tych hakerów. I kiedy powiedziałem mu, że ja z domu nie bardzo mogę wychodzić, ja w ogóle nie wychodzę z domu, no to błyskawicznie się rozłączył, zapadła cisza i tu skończyła się rozmowa. Oczywiście w międzyczasie po tej rozmowie jakby się wszystko zaczęło mnie w głowie wyjaśniać. że dlaczego te konta, policja przecież nie wywiązuje się żadne konta. Zadzwoniłem pod telefon 112 i tam zaczęto mi wyjaśnić, że to jest po prostu grasująca jakaś szajka i to jest sposób na policjanta tym razem, prawda, wyłudzania pieniędzy. No i złożyłem oczywiście zażalenie. Rozmawiałem z telefonem 112, ale z tym, że rozmawiałem z telefonu komórkowego. I w czasie, kiedy rozmawiałem jeszcze z telefonu komórkowego, odezwał się ten telefon miejski, stacjonarny. Ten sam głos zapytał mnie, a taki trochę zrezygnowany, a to ile pan ma tam, jaki pan ma kredyt w koncie, na tym koncie w Citibanku, bo akurat podałem mu nieszczęście, na nie swoje nieszczęście, że mam konto w Citibanku. No i kiedy powiedziałem, że kiedy spytałem się, jak to do mnie dzwoni, też się kontakt jakby urwał. No i potem zaczęła się sytuacja z policją oczywiście. Żona dowiedziała się o całej historii, córka też. Wpadły w rozpad, prawda, że mąż, osioł, padł ofiarą hakerów. Nie mam nikogo wpuszczać do domu. No i mniej więcej po pół godziny zjawiła się u mnie w domu policja. Policjant zaczął mi się przedstawiać, a ja namówiony przez żonę, która w tej akurat, no tuż obok dzwoniła, przed chwileczką dzwoniła do mnie, powiedziała, to wyrzuć tego policjanta. No więc ja zacząłem go wyrzucać, tego policjanta. On mi zaczął się w końcu przedstawiać i uwiarygodnił się jakby w tym sensie, że nie, bo niestety nie był ubrany w mundur, tylko był w cywilu. Spisał protokół i opowiedział mi, że niektóre starsze osoby potrafią nawet na wnuczka, czy właśnie w ten sposób iść do banku, spłacić pieniądze na jakieś tam konta i tak dalej, cała manipulacja. Cała manipulacja jest rozbudowana w sposób precyzyjny i mówię to przede wszystkim ze dużymi szczegółami po to, żeby wyczuć, jeżeli będą dzwonili do kogokolwiek, żeby wyczuć ten zabieg psychologiczny, który oni stosują. To jest ten telefon komórkowy, czy jest naładowany. To szukanie nieszczęsnej kartki, dyktowanie tego numeru swojego i nazwiska dość szczegółowe. No i potem trzeba społeczeństwu wyjaśnić, nie wszyscy wiedzą, ja akurat o tym nie wiedziałem, jak można się łączyć przez telefon stacjonarny, bo okazało się, że ja rozłączając się z telefonu stacjonarnego z tym rozmówcą, w rzeczywistości się z nim nie rozłączyłem, bo on się nie rozłączył, prawda? Mhm. I ja dzwoniąc do niego, dzwoniąc ponownie pod 997, ponownie połączyłem się z tym facetem. Tak to było. No taka była historia moja.
Panie Sylwestrze, bardzo panu dziękuję za tę opowieść, za tę historię, ze wszelkimi szczegółami. Specjalnie proszę państwa o uwagę. Mam nadzieję, że ci, którzy nas słyszą w tej chwili, zapamiętają tę historię. Dodam tylko, że to nie jest pierwszy tego rodzaju przypadek. Właśnie na policjanta, właśnie dzwoniący pseudopolicjant, który zaczyna od pytań dotyczących banku, naszych oszczędności i tak dalej, i mówi, że nasze pieniądze na koncie są zagrożone. Słyszeliśmy o takich przypadkach. To nie jest pierwszy. Dziękuję panie Sylwestrze za rozmowę. I do usłyszenia. Z nami jest pani do usłyszenia. Z nami jest pani Anna Gębala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry, pani Anno.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. Pani Anno, policji znane są te metody? Nowe, nie nowe?
Oczywiście. Tak. Oczywiście, co przedstawił pan tutaj dzwoniący, jest standardem. Naprawdę, tutaj wszystko wypisz, wymaluj, że tak powiem kolokwialnie, przedstawia sposób działania tych oszustów i my już wielokrotnie i za państwa pośrednictwem i za pośrednictwem innych mediów informowaliśmy o tych metodach. Pamiętajmy, i po raz kolejny przypominam, pamiętajmy, że policjanci, którzy realizują jakiekolwiek czynności, czy nawet sprawy operacyjne, nigdy nie proszą o pieniądze. Nie ma po prostu takiej możliwości. Pamiętajmy również o tym, że taka osoba dzwoniąca do nas na telefon stacjonarny, prosząca o potwierdzenie, czy jest to policjant, czy z Komendy Głównej, czy z Komendy Miejskiej, czy z CBŚP, z Centralnego Biura Śledczego, bo również za takich funkcjonariusz podają się ci oszuści. Oni cały czas są z nami połączeni, jeżeli wykonują ten telefon na numer właśnie stacjonarny. Pamiętajmy o tym, że po odłożeniu słuchawki musimy odczekać przynajmniej kilkanaście minut, żeby ta osoba po drugiej stronie się rozłączyła. Bo jeżeli natychmiast wykonamy taki telefon, to tak jak było w przypadku tutaj pana, który przed chwilą nam opowiedział tą całą historię, łączymy się ponownie z tym oszustem. Oczywiście informujmy policję o tym, że takie usiłowanie wyłudzenia pieniędzy, oszustwa było. My chcemy o tym wiedzieć jak najbardziej. I to, że później pojawił się policjant po cywilnemu, też nie jest rzeczą dziwną, ponieważ policjanci no, chcą jak najszybciej namierzyć takich oszustów, więc wtedy pojawiają się właśnie po cywilnemu. Także
nie zdążą się przebrać.
Tak, pamiętajmy o tym, że po pierwsze, nigdy policjanci nie biorą pieniędzy. Zawsze, jeżeli ktoś nawet przychodzi do domu, to mamy prawo wylegitymować takiego policjanta, jeżeli jest po cywilnemu, poprosić go o okazanie dokumentacji, odznaki policyjnej i tak dalej. I ta ważna rzecz, że jeżeli chcemy uwiarygodnić, czy to faktycznie dzwoni do nas policjant, jest to wykonywany telefon na numer stacjonarny, rozłączamy się, czekamy kilka minut i dopiero później wykonujemy takie połączenie. Na naszej stronie, na stronie Komendy Wojewódzkiej są bardzo fajne filmy przygotowane przez właśnie zachodniopomorskich policjantów z udziałem seniorów, których uczestniczą seniorzy i tam bardzo dokładnie jest opisane, pokazane obrazkowo, jak wygląda właśnie takie oszustwo. Dokładnie to, co przed chwilą przedstawił nam słuchacz.
Pani Anno, ja tylko wrócę do sposobu prowadzenia rozmowy przez tych oszustów akurat z panem Sylwestrem, który dokładnie opowiedział, jak ta rozmowa przebiegała. Ja zwrócę uwagę na początek tej rozmowy i proszę państwa o uwagę. Zaczyna się zwykle od tego, żeby sprawdzić, czy osoba, do której oszust się dodzwonił, jest, nie wiem jak to nazwać w żargonie, miękka, tak to nazwijmy.
Mm-hmm. Tak, tak, no bo starsze osoby no, mają taką tendencję, że
Jakie są te próby? No właśnie, czy ma pan naładowany telefon? Czy ma pan jakąś kartkę? Jak się zachowuje osoba po drugiej stronie? Ja zachowuję się w ten sposób, że po prostu się rozłączam. Od razu, natychmiast.
Dokładnie.
Po takim pytaniu od razu się rozłączam. Jeżeli ktoś do mnie telefonuje, zaczyna rozmowę od tego, że mówi dzień dobry i czeka na moją reakcję, pierwsze co mówię, a kto mówi? Albo od razu się rozłączam. Nie toleruję telefonów, które zaczynają się od słowa dzień dobry z oczekiwaniem na moją odpowiedź. Nie toleruję telefonów, które zaczynają się właśnie od jakiegoś pytania z oczekiwaniem na moją odpowiedź. To jest typowy zabieg psychologiczny, żeby sprawdzić, jak miękki jest rozmówca, jak miękka jest rozmowa po drugiej stronie. Tak. Jeżeli trafi się na właśnie takiego człowieka, który zaczyna odpowiadać na pytania, zaczyna wykonywać polecenia, oszust ma już świadomość, że z tą osobą można więcej. Druga rzecz, pani Anno, powiem brutalnie. Jeżeli ktoś telefonuje do państwa, do mnie, do kogokolwiek i przedstawia się, że jest z policji, ja się rozłączam, po prostu. Albo mówię wprost, jeżeli pan ma do mnie jakąś sprawę, ja mogę się zgłosić na policję. Proszę podać adres, gdzie mam się udać, do jakiego komisariatu i ja przyjdę i porozmawiamy. Przez telefon nie. Pani Anno, to jest brutalna metoda, ale wydaje mi się, że możemy ją po prostu polecić wszystkim w tej chwili. Jeżeli ktoś do nas telefonuje, mówi, że jest z policji, nie ma sensu taka rozmowa, prawda?
Faktycznie teraz pojawiają się ci oszuści. Co tutaj takie pocieszające jest w tej sytuacji, to jednak 90% tych odnotowanych przypadków to jednak są usiłowania. Więc nasza tutaj praca i państwa, którzy informujecie o tym, w jaki sposób działają ci oszuści, no powoduje, że seniorzy są już czujni i nie dają się oszukiwać. Oczywiście informują też o tym policjantów. Zauważmy tutaj, że pan, który dzwonił, pan Sylwester, tak naprawdę sam przekazywał te informacje. Mówił, że to nie jest jego telefon, że to ma telefon żony, że on nie ma konta w tym banku. Że
tak jak pani powiedziałem, pani Anno, te pierwsze polecenia przez dzwoniącego od razu miały za zadanie wyczuć, z kim oszust ma do czynienia. No i później to już poszło. Pan Piotr zadzwonił do nas. Halo, panie Piotrze?
Witam.
Halo?
Słyszę. Ja dzwonię w takiej sprawie, że moja mama też była próbowana, była próba oszustwa mojej mamy na podobną sytuację. Tylko na szczęście ona się prawidłowo rozłączyła i dzwoniła się ponownie do policji. I tam zgłosiła tą sytuację i panowie dyspozytor powiedział, że dobrze, to przyjdzie to pani umoderowany policjant i tam, że spisze całe zeznanie. I chciałem nadmienić to, że mimo to, że było mówione, że przyjdzie umundurowany, przyszedł po cywilnemu, tak samo jak tutaj.
Nie wpuszczać, panie Piotrze, po prostu. Nawet umundurowanego nikt nie ma obowiązku wpuszczać do domu. Nawet gdyby okazał 10 legitymacji, można nie wpuszczać do domu.
Jeżeli mogę się wtrącić w tym przypadku, dlaczego tak. Policjant był cywilny, że istnieje wtedy szansa jeszcze złapania tych sprawców na gorącym uczynku. Jeżeli oni zobaczą podjeżdżający pod dom radiowóz, wysiadających umundurowanych policjantów, no to już nie ma takich szans, żeby złapać tę osobę. One często obserwują te mieszkanie, czy ta osoba faktycznie wychodzi, czy idzie do banku,
tak,
czy wypłaca
pieniądze.
I dlatego są to policjanci po cywilnemu. Ale zawsze mamy prawo wylegitymować tego policjanta, który ma obowiązek, jeżeli jest po cywilnemu, pokazać po prostu odznakę policyjną, tak?
Rozumiem, ale proszę ewentualnie w takich wypadkach informować, że przyjdzie to pani...
Był błąd, panie Piotrze, tak.
Z nazwiska, ale nie proszę wprowadzać w błąd, że przyjdzie do pani umundurowany policjant, a przychodzi po cywilnemu. I taka osoba się nie wie, czy to jest właśnie oszust,
rozumiem,
czy policjant.
Panie Piotrze, błąd dyżurnego prawdopodobnie.
Tak, możliwe. Mógł powiedzieć, że to faktycznie przyjedzie taki policjant, że proszę się nie bać, proszę puścić do domu. Oczywiście rozumiem tutaj tą sytuację.
Dziękuję, panie Piotrze, za telefon. Jeszcze pan Marek do nas zatelefonował. Halo?
Witam. Ja króciutko. Czy policja sprawdzała wątek ten, czy dane z banków nie są wyprowadzane właśnie przez jakieś osoby, że akurat są dzwonione do starszych osób głównie, i dosyć majętnych, a nie do kogoś, kto nie ma za dużo pieniążków na koncie i do młodych zazwyczaj też nie jest dzwonione. Bo ja na przykład też mam stacjonarne, jakoś do mnie nikt nie dzwoni.
Panie Marku, mogę panu odpowiedzieć?
Może mam za mało pieniędzy.
Mogę panu odpowiedzieć od razu? Nie, to są na chybił trafił telefony. Bywają takie, które są kierowane do osób zupełnie przypadkowych, które akurat nie mają w ogóle pieniędzy na koncie. Mało tego, zdarza się tak, że nawet kont nie mają. To są próbowani ci ludzie. Tak jak już powiedziałem na samym początku, są to także próbowani, dziękuję, są także próbowani pod tym względem, czy nadają się na to, aby ich później wkręcić w całe to oszustwo. Pani Anna Gębala, Komenda Wojewódzka Policji, była naszym gościem. Proszę państwa, proszę zapamiętać tę rozmowę w czasie reakcji i nie dać się nabierać na tego rodzaju oszustwa, bo może być naprawdę niebezpiecznie. Jeszcze jedno pytanie od pana Darka. Halo, panie Darku, prosimy szybko.
Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Tutaj pani stwierdza, że możemy każdego policjanta wylegitymować. A na jakiej podstawie zwykły człowiek, laik ma wiedzieć, czy dana legitymacja jest prawdziwa, czy nie?
Dziękuję panie Darku, dziękuję pani Anno. No oczywiście.
To są charakterystyczne legitymacje, tak, na których jest i zdjęcie, i jednostka, z której dany policjant pochodzi, jest zdjęcie, jest numer tego policjanta, tak? No, są tam takie bardzo szczegółowe informacje.
No ale pani Anno, nasuwa się pytanie, czy naprawdę profesjonalni oszuści, jeśli w ogóle można nazwać ich profesjonalnymi, Czy nie byliby w stanie podrobić tego rodzaju dokumentów? Mogliby, dlatego to jeszcze raz powrócę do tego, co powiedziałem. Nie ma takiego obowiązku, żeby w ogóle wpuszczać takich policjantów, czy umundurowanych, czy nieumundurowanych, do domu i w ogóle z nimi rozmawiać. Jeżeli już policja czegoś od nas chce, a mamy jakieś wątpliwości, udajemy się na komisariat i rozmawiamy bezpośrednio z policjantem. Tam jest bezpiecznie.
No, jest to wtedy najbezpieczniej.
I jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza, pana Roberta. Halo?
Witam.
Witam.
To jest nie pytanie, tylko już stwierdzenie, bo teraz mówiliśmy o tym, że można poprosić o wylegitymowanie po cywilnemu policjanta. Przed chwileczką, minutę temu byłem na forach internetowych, niech będzie Allegro, na OLX-ie. Taką legitymację podrobioną można kupić sobie za 180-200 zł. Tak jak pan mówił, potrzebują nas, sprawdzić, czy z nami porozmawiać. Przyjdzie wezwanie, przyjdziemy na komendę. Nie ma opcji, żeby kogokolwiek wpuszczać. Nikt nas do tego nie zmusi. Tak jak ostatnio policja po cywilnemu weszła do chyba bodajże redaktorki Trójki. Na jakiej podstawie, bez żadnego nakazu? Jak nie ma nakazu prokuratora, to nie ma opcji, żeby ktokolwiek mi wszedł do domu.
Dziękuję panie Robercie za telefon. Dziękuję także pani Annie Gębali z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Dziękuję również.
I do usłyszenia. A w czasie reakcji teraz łączymy się ze Zdrojami. Pan Przemysław ze Zdrojów jest z nami. Dzień dobry panie Przemysławie, witam serdecznie w czasie reakcji.
Witam pana, witam słuchaczy.
Od pana Przemysława najpierw otrzymaliśmy maila o sprawie poruszanej. W tym mailu już mówiliśmy państwu w naszym programie. No a teraz wysłuchamy relacji pana Przemysława. Chodzi o autobusy. Po uruchomieniu ogromnej pętli autobusowej przy ulicy Turkusowej, właściwie takiego centrum przesiadkowego, autobusowo-tramwajowego, okazuje się, że problemy komunikacyjne, ale nie tylko, w Zdrojach nie zniknęły. Panie Przemysławie.
No tak jest. Należało zakładać, że przyjmować, że budowa i oddanie do użytku tej pętli po takim okresie zwłoki usprawni trochę kwestię komunikacji i główny i pętla autobusowa przejmie główny ciężar w tej relacji przesiadki z autobusów na prawobrzeża do tramwaju, który łączy nas z centrum. To tak nie jest. W tej chwili głównym punktem przesiadki stał się przystanek za pętlą, jadąc w kierunku centrum przy ulicy Batalionów Chłopskich, co zresztą widać, bo przyjeżdżają z pętli autobusy, tramwaje z kilkoma osobami, a tutaj kilkadziesiąt osób w zdrojach wsiada. No i w związku z tym skomunikowanie tego, problem polega na tym, że ja dzwonię z ulicy w czasów 14, ruch batalionów i zatoczka autobusowa, przystanek, który się znajduje na tej wysokości ulicy Batalionów 44-48 w czasów 14 spełnia w tej chwili rolę głównego punktu przesiadek w relacji autobus-tramwaj. W ciągu dnia obsługuje tutaj 9 linii dziennych z ilością 25 przyjazdów w przeciągu godziny, co daje nam tam dwie minuty z groszami przyjeżdża średnio i odjeżdża autobus. A oprócz tego stał się miejscem dla dwóch linii, linii 65 i 71 dla autobusów, które przyjeżdżają co 20 minut, czyli trzy autobusy jednej, trzy autobusy drugiej. Sześć linii, sześć autobusów w przeciągu godziny wykorzystuje ten przystanek, powtarzam, przystanek jako miejsce postojowe.
I to jest główny problem, panie Przemysławie. Skupmy się na tym właśnie.
Tak. No, co tu dużo liczyć. Sześć autobusów po 6-7 minut, to jest około 30 paru do 40 minut w przeciągu godziny stoją autobusy na włączonych silnikach. Hałasując, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że stan techniczny tych autobusów jest bardzo różny. Jedne stoją i pracują cicho, inne natomiast bardzo głośno. No i smrodzą oczywiście. Także oprócz tych 20 kilku autobusów, które wjeżdżają i wyjeżdżają, jest też, że tak powiem, 6 autobusów, które tutaj mają miejsce.
Które stoją i problem główny polega na tym, że nie wyłączają albo nie zawsze wyłączają silniki.
Ja mogę powiedzieć otwarcie, że 90% kierowców nie wyłącza silników.
Mamy także zdjęcia na naszej stronie internetowej. Odsyłam Państwa, mogą Państwo zobaczyć. Być może także patrzę w tej chwili na Sławka, czy film jest także, który dokumentuje to, jak te autobusy się zachowują, ale umieścimy ten film na pewno. Na razie jeszcze go nie ma. Umieścimy ten film tak, żeby Państwo mogli zobaczyć, jak to wygląda, że rzeczywiście to prawda. Autobus, który stoi na tej niby pętli, ma cały czas włączony silnik przez kilka minut. Panie Przemysławie...
Ja mógłbym tych filmów przysłać tutaj dziesiątki, jak nie setki, no, ale nie na ten...
Jeden wystarczy, żeby zobaczyć.
W każdej chwili mogę wyjść i nakręcić ten film. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że tak, to jest w ogóle dziwna sytuacja, bo 170 metrów dalej, przy zejściu do przystanku tramwajowego znajduje się taka sama pętla na ulicy Batalionów Chłopskich, czyli autobus rusza tutaj po to, żeby się za kilkanaście sekund zatrzymać dalej, te 170 metrów. A jeszcze ciekawsza sprawa, że na ulicy Jaśminowej, tuż przy przystanku tramwajowym, na ulicy Jaśminowej, której połowę zmodernizowano, wybudowano zatoczkę, postawiono wiatę i ta zatoczka i ta wiata, podejrzewam, że z przyczyn technicznych dojazdu jest niewykorzystana.
Nieużywana.
A chyba było takie założenie pierwotne, żeby na tej zatoczce ewentualnie autobusy oczekiwały na dalszą jazdę. Bo przystanek Rondo Ułanów Podolskich jest końcowym dla linii 65 i 71, a z drugiej strony jest pętla turkusowa. Także one tak jeżdżą w relacji od pętli turkusowej poprzez prawobrzeże i stoją tutaj. Z tego co wiem, to na pętli turkusowej stoją moment, wjeżdżają i wyjeżdżają, a na przystanku Rondo Ułanów Podolskich stoją 6 do 7 minut.
Panie Przemysławie, dziękuję za te relacje. Szerzej o problemach komunikacyjnych na prawobrzeżu, także o nowym centrum przy turkusowej. Być może jeszcze porozmawiamy w czasie reakcji. Teraz skupimy się na tym zachowaniu kierowców autobusów. Przypomnę, chodzi o linię 65 i 71.
Panie redaktorze, jeżeli mogę jeszcze wtrącić. Tak, ja chciałbym tylko powiedzieć, że artykuł 60 ustawy numer 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi o tym, że kierowca pozostawiający pojazd na
popełnia wykroczenie. Panie Przemysławie.
Popełnia wykroczenie. Tak.
Panie Przemysławie, bardzo dziękuję.
Wiem, że są wyjątki.
Muszę teraz zaprosić do rozmowy pana Włodzimierza Sołtysiaka ze szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie. Dzień dobry, panie Włodzimierzu. Włodzimierzu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Panie Włodzimierzu, czy panu znana jest ta sytuacja, zachowanie kierowców właśnie tam, przy rondzie Ułanów Podolskich na tej pętli?
Znaczy, czy kwestia, czy akurat tam, to jest kwestia, no być może również, tak? Zdarzają się sytuacje, że kierowcy oczekując na przystankach końcowych czasami nie wyłączają silników autobusów. Jest to też kwestia przyjrzenia się, w jakich momentach się to odbywa, tak? Z reguły, z tego, co do nas dociera, są to okresy jesienno-zimowe, kiedy są niskie temperatury i też czasami spotykamy się ze skargami na przykład pasażerów w kwestii takiej, że w autobusie jest zimno, że są otwarte drzwi i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że jak autobus ma wyłączony silnik, to nie działa ogrzewanie, więc czasami to jest w ten sposób robione, tak? Natomiast no niestety oczekiwania pasażerów są zawsze różne. No, należy zrozumieć prawdopodobnie i jednych, i drugich, tak samo jak tego pana.
Panie Włodzimierzu, przepraszam, że przerwę. Tutaj pan Przemysław powołał się na prawo o ruchu drogowym i rzeczywiście ten przepis tam jasno mówi, że powyżej jednej minuty nie wolno w stojącym pojeździe mieć włączonego silnika. To jest wykroczenie, o ile dobrze sobie przypominam, zagrożone karą mandatu około 100 zł. Są wyjątki, ale to jeżeli chodzi o pojazdy, które wykonują pracę, jakąś pracę. Stoją i wykonują pracę. Natomiast autobus
wykonuje pracę cały czas, jest w ruchu. Tak? Jeżeli chodzi o przepisy i nomenklaturę,
autobus wykonuje pracę.
Komunikacji miejskiej znajduje się przez cały okres świadczenia swoich zadań, jest, że tak powiem, w pracy, tak?
Ale ja mam na myśli tutaj tego rodzaju samochody, jak na przykład, nie wiem, koparka, która stoi i pracuje i ma włączony silnik, jak autobus oczyszczający, który w tym momencie się zatrzymał i wykonuje jakąś pracę. Silnik jest włączony po to, aby on mógł wykonywać pracę. Mówi pan, panie Włodzimierzu, że tą pracą jest na przykład zapewnienie odpowiedniej temperatury we wnętrzu autobusu, tak? I to, to usprawiedliwia włączony silnik przez kilka minut.
Nie powiedziałem, że usprawiedliwia, natomiast powtarzam, że zdarzają się również tego typu skargi od pasażerów, tak? Inną kwestią jest jeszcze to, że tabor, którym dysponujemy, jest taborem różnym. Ten tabor został w pewnym momencie wyposażony w różnego rodzaju systemy elektroniczne, dodatkowo były dokładane biletomaty, monitoringi itp. itd. I wiadomym jest, że część pojazdów jest pojazdami starszymi i one na przykład nie posiadały, czy nie posiadają odpowiedniego zapasu mocy dla tego typu urządzeń, ponieważ nie pod to były konfigurowane. Dopiero od momentu ostatnich zakupów, z ostatnich kilku lat, specjalnie to wszystko przez postępowania przetargowych jest ujmowane i te pojazdy mają. Być może dotyczy to pojazdów nieco starszych, gdzie w okresach właśnie jesienno-zimowych mogą nastąpić ewentualnie problemy później z uruchomieniem pojazdu. Ale przyjrzymy się temu tematowi i postaramy się tym tematem zająć się jakoś zaraz.
Panie Włodzimierzu, myślę, że w świetle obowiązującego prawa nie jest usprawiedliwione zatrzymanie takiego pojazdu, jakim jest autobus, bez względu na okoliczności, na dłużej niż jedną minutę z włączonym silnikiem. Rozmawiałem na ten temat z policją. Policja jasno potwierdza, że są takie przepisy, które to jasno określają. Wyjątki dotyczą tylko i wyłącznie...
Ale ja z tym nie polemizuję. Mhm.
Panie Włodzimierzu, zatem liczymy na jakąś konkretną reakcję w tej sprawie, ponieważ mieszkańcy się skarżą. Kilka minut postoju, dwóch autobusów, tak jak tutaj słuchacz powiedział, sześć pojazdów w ciągu godziny po 6 do 7 minut ma włączone silniki i to jest w 90%. To jest relacja pana Przemysława. Ja zachęcam także pana Przemysława i innych mieszkańców tam Zdrojów, żeby także do Spadombie wysłali odpowiednie filmy, które by panu Włodzimierzowi dały pogląd na całą tę sytuację. Pan Włodzimierz Sołtysiak był naszym gościem, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
i do usłyszenia. Nasz kolejny dzisiaj gość, pan Piotr Ruciński, dyrektor Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam.
Wrócimy do tematu zasygnalizowanego wczoraj w czasie reakcji. Przeczytam mail. W szpitalu w Goleniowie pilnie potrzebny jest lekarz specjalista, hematolog, choćby dojeżdżający na 3-4 dni w miesiącu. Jest wielu chorych, którzy potrzebują konsultacji. Są to osoby starsze, schorowane. Ich wizyty u specjalisty w Szczecinie są bardzo trudne do zorganizowania logistycznie, a poza tym osoby te bardzo często słabe ruchowo i po 70-80 lat. Dyrekcja szpitala ma dobrą wolę, by takiego lekarza, hematologa zatrudnić. nawet jest chętny lekarz, który chciałby udzielać takich konsultacji. Pan starosta jednak ma inne zdanie, blokuje te decyzje. My, chorzy i opiekunowie, chcemy pana starostę prosić, by jednak znalazł pieniądze, bo zdrowie naszych bliskich jest najważniejsze. Panie Piotrze, to od razu wyjaśnijmy, co na to mógłby zrobić ewentualnie starosta goleniowski.
No, zaczynając jakby od końcówki, tak?
Tak.
Tego maila i tego pytania, które pan zadał. Jeżeli chodzi o starostę, starosta nie jest tutaj bezpośrednio władny do tego, żeby podejmować decyzje dotyczące zatrudniania osób w szpitalu, ponieważ szpital goleniowski działa w formie spółki prawa handlowego. I za całą politykę kadrową, zatrudnianie lekarzy odpowiada tylko i wyłącznie zarząd szpitala. Zarząd podejmuje takie decyzje. Natomiast jeżeli chodzi już o kwestie związane z hematologiem, tak, i konsultacjami, szpital ma podpisaną umowę ze szczecińskim szpitalem klinicznym, w którym w razie konieczności są takie świadczenia konsultacyjne prowadzone, a z przepisów prawa i finansowania przez NFZ my, nie mając takiego oddziału, nie możemy bezpośrednio świadczyć takiej usługi lekarskiej. Jak jest taka konieczność, to takiej konsultacji pacjenci są przekazywani na specjalistyczne oddziały hematologiczne. Natomiast co do zatrudnienia osoby, to my jesteśmy szpitalem, jako szpital powiatowy, można powiedzieć, takiego pierwszego kontaktu o najniższej referencyjności, gdzie zabezpieczamy te podstawowe usługi, ale wychodząc jakby naprzeciw takim właśnie sytuacjom, które były opisane w tym mailu, jako zarząd podjęliśmy taką decyzję i od zeszłego roku, bodajże od sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, są prowadzone konsultacje i był zatrudniony lekarz konsultant, hematolog, który takie usługi świadczył i to muszę dodać, że to już jest tylko i wyłącznie dobra wola szpitala, dlatego że dodatkowych funduszy na to od płatnika, czyli z NFZ-u, nie otrzymujemy takie usługi tutaj, taką usługę konsultacyjną świadczymy dla naszych pacjentów, więc jakby niezrozumienie tutaj chyba tego tematu przez pacjenta czy to zła wola, no myślę, że to takie niedoinformowanie.
No zatem właśnie bieżąco, po to ta rozmowa z panem, żeby te informacje skorygować i żeby wyjaśnić, jak wygląda sytuacja w szpitalu goleniowskim, więc podkreślmy, starosta goleniowski to jest zupełnie nietrafiony adres akurat w tej sprawie. A po drugie, jak zrozumiałem, panie Piotrze, hematolog pojawia się w szpitalu w Goleniowie i konsultacji udziela, tak?
Tak, takie konsultacje po kilka razy w miesiącu były dotychczas udzielane, tak jak mówiłem, od zeszłego roku. Na dzień bieżący dodam tylko, że ponieważ zakończyła się jeden okres umowy konsultacyjnej, trwa konkurs ofert i są zbierane te oferty i prowadzone negocjacje co do podpisania na dalszy okres takich konsultacji, co też chciałbym podkreślić, że robimy to już jakby wychodząc nawet ponad progi tego, co jesteśmy zobligowani do świadczenia tutaj w naszym szpitalu.
Zatem podstawowe informacje, hematolog jest, starosta goleniowski akurat w tej sytuacji nie podejmuje żadnych decyzji. Pan Piotr Ruciński, dyrektor Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, był naszym gościem. Panie Piotrze, dziękuję za rozmowę, dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję i pozdrawiam. No i jeszcze sprawa z Barlinka, posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, dzwonię z Barlinka. W Barlinku są drzewa, które zagrażają naszemu życiu. Przy chodnikach na ulicy 31 stycznia są to pole, tak suche, tak zniszczałe. Wysokość ich sięga co najmniej 15 metrów. Idą ludzie do pracy, bawią się, dzieci z mamami idą do przedszkola, które jest nieopodal. I kiedyś naprawdę jakaś wielka gałęź spadnie komuś na głowę. Te topole są naprawdę bardzo niebezpieczne. Znajdują się na 31 stycznia między Lidlem a centrum.
Dzisiaj dzwoniłem do Urzędu Miasta w Barlinku, rozmawiałem z panią Magdaleną Palicką, z kierownikiem referatu gospodarki nieruchomościami. Pani Magdalena powiedziała, że sprawa jest znana i że te pole zostaną wkrótce usunięte. Jeszcze wrócę na chwilę do tematu wczoraj poruszonego. W centrum wodnym Laguna w Gryfinie pojawiła się groźna bakteria Legionelli. Z tego powodu sanepid nakazał wyłączyć ciepłą wodę pod prysznicami i z tego powodu Laguna zrobiła zniżki dla osób, które wchodziły na bilety tak zwane normalne. Zatelefonował do nas słuchacz.
Dzień dobry, Artur, stały słuchacz. Byliśmy z rodziną na basenie. Była tam informacja odnośnie tego, że tam będzie dla osób dorosłych mniejsza opłata, ale jeżeli się wchodzi rodziną, to żadne tam jakieś tam zminusowanie tego, tej niedogodności, to tam nic nie występuje, bo płaciliśmy 99 zł, a jak chcieliśmy na dwie godziny, to 96 zł, także normalna kwota, jeżeli się wchodzi z rodziną, także to tutaj żadnych tam nie było ulg.
To jeszcze raz. Pani Edyta Zart, dyrektor Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, potwierdza, zniżka jest, jeżeli ktoś kupuje bilet normalny. Jeżeli chodzi o bilety ulgowe, dodatkowych ulg nie ma. To wszystko w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.